Wracamy na antenę. Naszym gościem jest profesor Tadeusz Robak, kierownik Kliniki Hematologii w Łódzkim Szpitalu imienia Kopernika. Rozmawiamy o różnych rodzajach białaczek. Mówiliśmy o przewlekłych. Panie profesorze, są też ostre stany choroby. Jakie
tak,
to są?
Są też ostre białaczki, które występują częściej u ludzi młodszych i u dzieci, zwłaszcza ostra białaczka limfoblastyczna. Więc może jeszcze raz dla radiosłuchaczy przedstawię podział białaczek, żebyśmy nie wpadali w pewną konfuzję, o jakiej mówimy. Do tej pory mówiliśmy o przewlekłych białaczkach, które mogą być i limfo, i mieloidalne, ale taki sam podział dotyczy ostrych białaczek, czyli mogą być i wywodzić się z limfoidalnych komórek, z limfocytów, uprośćmy to, lub z komórek mieloidalnych, prekursorów krwinek czerwonych, granulocytów czy płytek krwi. I te, które się ostre białaczki, czy ostra białaczka, która się wywodzi z komórek limfoidalnych, nazywa się ostrą białaczką limfoblastyczną. I tu należy podkreślić, że to jest najczęstsza białaczka występująca u dzieci. Ja się leczeniem dzieci nie zajmuję, ale warto powiedzieć...
W szpitalu przy Spornej.
Tak,
tam są leczone dzieci.
Dzieci chore na ostrą białaczkę, najczęściej na limfoblastyczną białaczkę. Dlatego to jest warte podkreślenia, ponieważ po pierwsze jest to u dzieci najczęstszy nowotwór.
Tak jak dobrze się leczy, prawda, u dzieci.
I postęp, jaki się dokonał w leczeniu tej białaczki w ciągu 50 lat, tak to nazwijmy, czy 60, jest niebywały i stanowi w historii medycyny bardzo interesujący przebieg odkryć. Tu podkreślę, że w szpitalu w Bostonie w latach 40. dr Farber po raz pierwszy zastosował chemioterapię w leczeniu tej białaczki, skuteczną terapię w leczeniu raka w ogóle. Jeśli białaczkę nazwiemy rakiem, a jest to przecież nowotwór, a rak rozumiemy jako nowotwór. Więc tam w Bostonie dr Farber podał lek, który się nazywał aminopteryna, który spowodował okresową remisję u tych dzieci. Czyli wykazał po raz pierwszy, że związek chemiczny podawany doustnie może zablokować rozwój białaczki. Oczywiście od tamtych czasów, od lat 40. do dziś, przeszliśmy olbrzymią drogę, długą drogę, która doprowadziła do tego, że wtedy, mimo że uzyskiwano poprawę, to wszystkie dzieci umierały, to dziś 90% dzieci przeżywa, jest wyleczonych, a więc jest to sukces też niebywały. Natomiast, jak już wspomniałem wcześniej, jestem lekarzem od dorosłych i skoncentrujmy się na ludziach dorosłych. Ostra białaczka limfoblastyczna u dorosłych też występuje, ale niestety rokowanie w tej chorobie u dorosłych jest dużo gorsze i jest tym gorsze, im pacjent ma więcej lat. To leczenie jest bardziej agresywne niż w przewlekłych białaczkach, nie wystarcza.
Czyli również skutki uboczne występują.
Skutki uboczne, ale sama choroba jest chorobą śmiertelną. Jeśli jest nieleczona, jest śmiertelna w ciągu kilku tygodni lub miesięcy. Jeśli jest leczona, zwykle udaje się przedłużyć życie, ale też odsetek wyleczeń jest stosunkowo czy znacząco mniejszy niż u dzieci, powiedzmy 30%, jeżeli weźmiemy całą populację ludzi dorosłych, a u starszych pacjentów, takich, którzy mają powyżej 65-70 lat, ten odsetek jest jeszcze mniejszy.
Panie profesorze, chciałam zapytać pana jeszcze o przeszczepy szpiku. W takim potocznym rozumieniu to jest sposób leczenia właśnie białaczek.
To jest ważne.
Kiedy, w jakich sytuacjach stosuje się przeszczepy szpiku?
I tutaj przejdziemy do tej czwartej białaczki, o której stosunkowo mało mówiłem, a która jest tą jedną z najczęstszych, z dwóch najczęstszych, czyli do ostrej białaczki szpikowej, gdzie przeszczepy szpiku są najczęściej
zalecane. Widzę, że i studenci
zalecane.
Medycyny będą mogli dziś skorzystać z tej
no
wiedzy.
Ja prawie to samo mówię studentom medycyny rzeczywiście, jeśli przychodzą do nas na zajęcia, do kliniki, mogą sobie powtórzyć, słuchając tej audycji. Natomiast wracając do ostrych białaczek, bo tam przeszczepy obecnie są najczęściej wykonywane. Tutaj może taka dygresja, że ta przewlekła szpikowa, o której mówiłem w pewnym momencie tej audycji, gdzie mówiłem o jednym genie, o imatinibie, w latach 80. jeszcze i nawet w 90. była głównym wskazaniem do wykonywania przeszczepów szpiku, przewlekła szpikowa, ale wykrycie leku podawanego doustnie, który jest tak bardzo skuteczny, wyeliminowało w 90% przeszczepy szpiku w tej grupie chorych. Natomiast nie ma to miejsca u pacjentów z ostrymi białaczkami. A więc ostre białaczki to wciąż jedno z podstawowych wskazań do wykonywania przeszczepów szpiku. I tutaj warto zdefiniować, co to jest przeszczep szpiku. Przeszczep szpiku to jest też pewien żargon, dlatego że obecnie...
Ale nie... mówi się o tym bardzo dużo, bo jest w tej chwili cała kampania namawiania nas, byśmy zostali dawcami.
O tym za chwilę też powiem, natomiast miałem na myśli to, że przeszczep szpiku to nie zawsze... czy stosunkowo rzadko obecnie pobieranie szpiku od dawcy. Kiedyś tak było rzeczywiście, że nakuwano kość biodrową czy mostek, aspirowano komórki szpiku, preparowano je i podawano pacjentowi. Dzisiaj bardziej powszechnie stosuje się metodę pobierania tych samych komórek, ale z krwi obwodowej. Znamy takie sposoby, które powodują, że komórki ze szpiku przychodzą do krwi, a potem odpowiednia maszyna jest w stanie je wyizolować. A więc zabieg, który był stosunkowo bolesny i nieprzyjemny, wymagał znieczulenia ogólnego jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, dzisiaj jest wykonywany bezboleśnie, w pewnym komforcie. Pacjent może, czy dawca, oglądać telewizję i wtedy maszyna pobiera mu w tym czasie komórki do
przeszczepu. Także jeżeli jesteśmy zdrowi, powinniśmy zgłaszać swoją kandydaturę.
Wspomniała pani redaktor o tym, że prowadzone są akcje poszukiwania czy zachęcania ludzi do bycia dawcą. Tak to nazwijmy, bo to, że jest się potencjalnym dawcą, nie oznacza wcale, że się będzie dawcą. W przypadku dawców rodzinnych jest inna sytuacja. Wciąż najlepiej, jeśli dawcą szpiku, czy jak się umówiliśmy, tych komórek krwiotwórczych, jest ktoś z rodziny, najlepiej brat lub siostra. Wtedy jest największa zgodność antygenowa, jeśli ona występuje, i skuteczność jest większa, objawów niepożądanych mniej. Ale obecnie są rodziny małe, jedno dziecko w rodzinie dominuje, a więc tych częściej spotykamy pacjentów, którzy nie mają rodzeństwa.
I trzeba poszukiwać.
Albo mają rodzeństwo niezgodne w układzie genetycznym, trzeba poszukiwać. Dlatego te banki dawców szpiku są tak ważne. I tutaj chcę polskie społeczeństwo bardzo pochwalić, jeśli w ogóle mogę się na to zdobyć. Z tego względu, że jeszcze 10 lat temu mieliśmy kilkadziesiąt tysięcy potencjalnych dawców i olbrzymia większość przeszczepów była wykonywana ze szpiku pobieranego od dawców spoza Polski. Dzisiaj sytuacja się odwróciła. Więcej niż połowa przeszczepów jest wykonywana z polskich dawców, a mamy ich około miliona.
A kiedyś byliśmy na jednym z ostatnich miejsc.
Dokładnie tak jest, a więc nie możemy na to społeczeństwo narzekać. Ono jest wspaniałe, ono jest altruistyczne, ono współczuje innym ludziom. Także jestem pod wrażeniem wielkiej dobroci.
Panie profesorze, chciałabym, żebyśmy jeszcze chwilę czasu poświęcili temu, nad czym w tej chwili trwają badania. U pana w klinice chociażby prowadzonych jest wiele badań klinicznych. Z jaką nadzieją pan oczekuje na ich wyniki? Co jest najbardziej w tej chwili oczekiwane?
Pani redaktor, cieszę się, że pani to pytanie postawiła. Ja jestem lekarzem od lat 40, hematologiem prawie też tyle i obserwuję postęp medycyny w przestrzeni prawie pół wieku. Pamiętam do dziś doskonale, jak bezradni byliśmy w większości sytuacji klinicznych, w stosunku do większości pacjentów, tych chorych na ostrą białaczkę czy przewlekłą białaczkę również, dlatego że chemioterapia, która już wtedy była, czy zaczęła być stosowana, była stosunkowo mało skuteczna i toksyczna. I przez te lata, o których mówimy, krok po kroku wykrywano czy odkrywano nowe związki, które były bardziej wybiórczo działające na komórki nowotworowe, na komórki białaczkowe. I to doprowadziło, że wielu chorych możemy obecnie wyleczyć, a wielu żyje dłużej. Nie byłoby to możliwe, po pierwsze, bez pracy uczonych w tak zwanych naukach podstawowych, czyli zarówno chemików, którzy syntetyzują nowe leki, jak i biologów, tak to ogólnie nazwijmy, którzy badali czy badają mechanizmy powstawania chorób. I te dwie grupy uczonych dostarczają nam, lekarzom, gotowe leki, które powinny działać. Powinny na podstawie badań laboratoryjnych, badań w probówkach, czasem na myszach, chociaż te badania są w dużym stopniu eliminowane przez badania na komórkach izolowanych od chorych.
I w ostatnim etapie badania kliniczne na chorych.
Te związki nigdy nie mogą być podane, jeżeli nie były badane u pacjentów. Oczywiście im lepsze, dokładniejsze, precyzyjniejsze badania przedkliniczne, bo tak nazwijmy te wszystkie inne badania, które nie są prowadzone na ludziach, tym większa możliwość czy prawdopodobieństwo, że podany człowiekowi nowy lek da mu korzyści. I tak w rzeczywistości jest, że większość pacjentów odnosi olbrzymie korzyści z badań klinicznych, ponieważ mają zastosowane leki albo jeszcze niezarejestrowane, albo często badane w jakimś rozszerzonym zakresie, refundowane w innych krajach, a nie refundowane w Polsce.
Pan niedawno mówił nam, że taka terapia rocznie może kosztować nawet i 100 tysięcy dolarów. Bez udziału w badaniach klinicznych pacjenci nie mieliby do nich dostępu.
No więc właśnie, pani redaktor, kolejny bardzo ważny punkt tutaj porusza. Cena sukcesu, cena odkryć, cena przedłużenia życia człowiekowi. Jest ona olbrzymia. Oczywiście te badania przedkliniczne, badania kliniczne kosztują. Badania kliniczne zwłaszcza są prowadzone w niezwykle rygorystyczny sposób. Pacjent, który jest poddawany badaniu klinicznemu, ma szereg zabezpieczeń, żeby takie badanie nie przyniosło mu szkody. A więc monitorowanie przez zewnętrznych monitorów, niezwykle częste wizyty, czy częste wizyty w szpitalu u lekarza nadzorującego badanie. Nie mówię już o innych rzeczach, które sprawiają, że te badania są bardzo kosztowne i w dużym stopniu one warunkują wysokie koszty leku, zanim przestanie on być chroniony patentem. To trwa około 15 lat. A więc każdy nowy lek, rzeczywiście nowy, jest przez 15 lat chroniony i zwykle bardzo drogi. W ten sposób firma, która go wyprodukowała, pokrywa koszty tego badania, ale oczywiście nie tylko to pewnie wpływa na...
Panie profesorze, w jakim kierunku w tej chwili idą badania? Na co pan oczekuje z największą nadzieją?
No więc wspomniałem tutaj o Gleevecu, przepraszam, użyłem nazwy firmowej leku, który nazywa się imatinib i Gleevec, już kontynuujmy, to był pierwszym takim lekiem w terapii celowanej. Do dziś pamiętam okładkę Time sprzed 15 lat. Magiczna kula, wielki sukces w leczeniu nowotworów. To się potwierdziło. Ten entuzjazm, który wtedy był, potwierdził się później, a więc nadało to też w pewnym sensie, tutaj nawiązując do pani pytania, kierunek dalszym badaniom, czyli terapia celowana, terapia personalizowana, badanie i potem stosowanie jako leku takich cząsteczek, które wybiórczo atakują niższą komórki nowotworowe. Więc większość leków, które my stosujemy, należą do tej grupy preparatów i w nich jest olbrzymia nadzieja.
Myśli pan, że jeszcze zobaczy jeden jakiś wielki przełom?
No ja przełomy, pani redaktor, poza tym imatinibem, o którym mówimy, tak, to co roku coś się wydarza. Co roku jest jakieś ważne odkrycie. Tu nie mówiliśmy o leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej, ale w tej chorobie również dokonano bardzo istotnego postępu, też na podobnej zasadzie, że syntetyzowano leki, które blokują przekazywanie sygnałów w komórce, czy też zwiększają apoptozę komórek białaczkowych. To były wielkie odkrycia w tej białaczce, w każdej innej podobne mają miejsce, chociaż może nie aż tak spektakularne jak ten imatinib sprzed 17 lat.
Czyli można powiedzieć, przynajmniej ja mam taką nadzieję, że państwo po wysłuchaniu dzisiejszego wykładu czy naszej rozmowy sporo o tych chorobach będą wiedzieć. Panie profesorze, pięknie dziękuję za wizytę w Radiu Łódź.
Dziękuję bardzo.
Myślę, że za dużo ważnych informacji. Profesor Tadeusz Robak, kierownik Kliniki Hematologii Szpitala im. Kopernika. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia pani. Do widzenia państwu.